Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy. Witamy pięknie. No cóż, przed nami kontynuacja rozmów o polskich panach, powiedzmy tak, ale może porozmawiajmy o takich, którzy niekoniecznie wszystko przepijali.
A wiesz, to picie to jedno, a ta wystawność, zbytkowność, no tak? To wrzucanie milionów na biżuterię, na pałace, powozy i tak dalej, i tak dalej, na uczty.
No musiało wyglądać.
Tak, to prawda, że w tej epoce, mówimy tutaj generalnie o drugiej połowie XVIII wieku, o schyłku Rzeczpospolitej, przybrało to rozmiary absolutnie gargantuiczne. Mamy pełno opisów tych przeróżnych zjazdów, uczt i tak dalej, które bardzo dużo kosztowały. I, o czym jeszcze właściwie nie mówiliśmy, pociągały za sobą finalnie bankructwo. No, do tego oczywiście dołożyły się zmiany polityczne. Ta zaślepiona szlachta, zaślepiona magnateria, no w swojej większości. Oczywiście było już wtedy sporo ludzi, którzy otrzeźwieli, którzy próbowali przeprowadzić reformy. Skutkiem tego był przecież Sejm Czteroletni i Konstytucja 3 maja. O tym jeszcze powiemy w przyszłości bardziej szczegółowo, no ale też musimy pamiętać, że przecież to Konstytucja 3 maja pociągnęła za sobą Targowice, Powstanie Kościuszkowskie, finalnie drugi i trzeci rozbiór Polski. No i te rozbiory oczywiście też bardzo, ale to bardzo mocno uderzyły w fortuny największych polskich panów. Ale chciałbym dzisiaj opowiedzieć o człowieku absolutnie niezwykłym, który na tle swojej epoki staje się postacią wyjątkową, przynajmniej w skali polskiej, czyli o Procie Potockim.
Antoni Protazy.
Antoni Protazy, tak, ale używał imienia Prot. Pochodził z tych Potockich, tak, czyli z tej rodziny o wielkiej potędze. Właściwie można powiedzieć, że tak jak na Litwie najpotężniejsi byli Radziwiłłowie i Czartoryscy w tej epoce. No, na Litwie Czartoryscy byli tu i tu. Tak z tych rodów ściśle koronnych najpotężniejsi byli Potoccy i Lubomirscy. Czyli mówimy o naprawdę creme de la creme polskiej magnaterii, czy już nawet arystokracji. Prot Potocki był postacią niezwykłą przede wszystkim dlatego, że w przeciwieństwie do całego swojego środowiska ani nie oddawał się nieustannym zabawom i bankietom, w ogóle go to nie interesowało, ani nie interesował się, prawdę powiedziawszy, specjalnie polityką, bardzo długo nie zajmował żadnych wysokich stanowisk, chociaż urodzenie, bogactwo go do tego predystynowały. Gdyby się starał, to oczywiście bardzo szybko dostałby jakieś funkcje, ale to go nie interesowało. Interesowało go tylko jedno, a mianowicie robienie pieniędzy. To był taki...
I udało się?
To był, no wiesz, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, to tak, najpierw się udało,
a potem
się nie udało.
No
czyli,
właśnie.
Czyli wiesz, przeinwestowanie no, prowadzi zawsze do tego samego, czyli prowadzi po prostu do deficytu, oczywiście są kredyty, kredytodawcy żądają zwrotu, no i to jest rozciągnięte na lata, no to nikt nie upada z dnia na dzień. Ci nasi wielcy współcześni miliarderzy w Polsce, no tu w Gdyni mieliśmy jednego, to też ten upadek nie następuje z dnia na dzień. Niemniej całe dzieje Prota Potockiego są bardzo niezwykłe, nie tylko jego, bo powiemy jeszcze o innych postaciach z tej epoki, a wszystko to razem jest ciekawe również z takiego oto względu. Powinniśmy spojrzeć na mapę, przypomnieć sobie, jak wygląda to ogromne państwo, Rzeczpospolita obojga narodów. Bardzo często w takiej retoryce patriotycznej czy pseudopatriotycznej możemy usłyszeć, że byliśmy potęgą od morza
do morza.
I tak, wiesz, no tak formalnie, no to niby byliśmy od morza do morza.
No ale formalnie.
Ale tak naprawdę to żeśmy się o te oba te morza tak właściwie dość słabo opierali, gdyż na północy był to Bałtyk, i jak już wspomniałem w którejś z wcześniejszych audycji, właściwie wszystkie porty morskie, które miały znaczenie gospodarcze, czyli te, do których dostarczano z ogromnych terenów Rzeczpospolitej towary, przede wszystkim żywność, tak? Przede wszystkim zboże. Tym stała Rzeczpospolita eksportem pszenicy. Przede wszystkim pszenicy. Oczywiście bardzo wiele innych produktów, na przykład drzewa, produktów tych wszystkich potaży, węgli drzewnych i tak dalej. Wiadomo, no, tego było bardzo dużo. No ale przede wszystkim to było zboże, które spławiano rzekami do Bałtyku. Najważniejszym portem wywozowym, ale również przywozowym był oczywiście Gdańsk. Potęga Gdańska przez stulecia była niekwestionowana, to było największe, licząc ilość mieszkańców, miasto na terenie Rzeczpospolitej przez dobre 200 lat. Większe od Krakowa, potem od Warszawy. Bardzo potężne, bardzo bogate. No ale spławiano też Wartą do Odry, potem do Szczecina, tak? Spławiano Niemnem do Królewca, no i spławiano Dźwiną do Rygi. To były te porty, które przyjmowały polską produkcję rolną i to te porty na tym zarabiały, te miasta. Oczywiście szlachta też zarabiała. Szlachta jechała szkutami do Gdańska i wracała z tymi kiesami wypełnionymi złotem, a częściej jeszcze wracała z chudymi kiesami, bo to złoto wydawała w Gdańsku. Tam się wiozło produkty żywnościowe, w Gdańsku kupowało się produkty luksusowe, tak? Te wszystkie korzenie, wina, smakołyki przeróżne, na przykład owoce morza, proszę bardzo, arystokracja już wtedy jadała jak najbardziej. No ale głównie biżuterię, wystawne meble, zegary. Zegar to znaczyło zegar gdański, nie było innych zegarów. Mówimy o takich stojących, takich szafkowych czy wiszących. To były zegary gdańskie, to z góry było wiadomo. W ten sposób to złoto zostawało w Gdańsku. Oczywiście może już w innych rękach, ale tak czy inaczej miasto się bogaciło. Tymczasem ogromne tereny Rusi, na przykład Wołyń, gdzie były bardzo żyzne ziemie, gdzie były bardzo wysokie plony w dobrych latach. To były tereny, które miały ogromny problem ze sprzedażą swoich produktów. Po prostu to było bardzo, bardzo daleko. No, oni też potrafili liczyć i wyliczyli sobie, do jakiej odległości opłaca się wieźć to zboże. Przecież to też były pewne koszta, tak? Czyli jeszcze nawet z dość głębokiej Rusi Czerwonej, jak kiedyś mówiono, czyli to chodzi o Lwów, dawne województwo ruskie, no to jeszcze się opłacało tam gdzieś do Sanu na przykład, tak? Nad Sanem budowano takie składy, tam ładowano szkuty i tym Sanem, Bugiem, innymi rzekami, do których jakoś tam się dodała odocze, spławiano finalnie oczywiście znów do Wisły i do Gdańska. Ale jeżeli odległość była zbyt duża,
no to się nie opłacało.
To już się nie opłacało. To trzeba było angażować ludzi, podwody, konie czy tak. Nie, to po prostu było za daleko. W związku z tym zdarzało się, że ta produkcja, mimo że bardzo efektywna, no, była niesprzedawalna. Stąd zupełnie inne pomysły. Skąd brać dochody? No dobrze, no to na przykład na tych terenach, zwłaszcza na Wołyniu, niektórzy twierdzą, że stąd pochodzi nazwa wręcz tej krainy, stworzono ogromne hodowle bydła. Ogromne. Naprawdę skojarzenia z jakimś amerykańskim dzikim zachodem nie są sztuczne, mylące. Tak, to tak było. To były takie ogromne stada wołów. To były woły. Ogromne stada wołów liczące dziesiątki tysięcy sztuk, które się wypasały na tych żyznych stepach i potem były pędzone. No bo wół,
no tak,
nie potrzebuje wozu, nie potrzebuje kół. On sam idzie, tak jak się go popędzi. I pędzono te przeogromne stada wołów albo w kierunku takim południowo-zachodnim, czyli gdzieś tam na Czechy, Morawy, albo po prostu prosto na zachód, czyli przez obecny Śląsk do krajów niemieckich, gdzie był na to ogromny zbyt. To było bydło rzeźne, je pędzono po prostu na rzeź. To było bardzo dochodowe. No ale ciągle też oglądano się na kierunek ściśle południowy. No przypomnę, że na południe od Rusi jest Podole, jeszcze dalej, wzdłuż Dniestru, rzeki bardzo szybkiej, zdradliwej, krętej. No niemniej jest to rzeka dość potężna. wzdłuż tej rzeki biegnie granica między dawną Rzeczpospolitą, a no już Imperium Otomańskim, czyli ziemiami tureckimi. Ale Dniestr uchodzi do Morza Czarnego.
No właśnie.
Podobnie jak położony bardziej na północny wschód Dniepr. Ogromna rzeka, znana nam przecież doskonale z trylogii Sienkiewicza. To tam są te porochy, tam była ta wyspa Siczą zwana, gdzie była siedziba główna kozaków zaporowskich. Obie te rzeki mogły być rzekami spławnymi, czyli nimi można było spławiać produkty rolne, przede wszystkim właśnie pszenicę, do Morza Czarnego, no i wywozić dalej. Oczywiście tam na miejscu pewno by się tego nie sprzedało, no ale przez Dardanele do na przykład portów Morza Śródziemnego. I takie pomysły pojawiały się w różnych czasach, w głowach przeróżnych wielkich posiadaczy. Problemy były przede wszystkim natury politycznej. Znaczy te pewne problemy, że tak powiem, stwarzane przez naturę były do pokonania. Jak się potem okazało, jak to dokładnie zbadano, to te porochy można było płynąć. Gdyby to dokładnie opracowano, mapy tych rzek i tak dalej, to były trudności do pokonania. Można było założyć jakieś porty, których właściwie praktycznie nie było. One były dalej, na Krymie, no ale Krym był tatarski. Wszystko to nie było takie proste. Główny problem to były powody polityczne, czyli tu byli Tatarzy, tu byli Turcy, tu byli Kozacy. No wyobraź sobie teraz, Konradzie, że wysyłasz te szkuty, które są warte naprawdę dużo i one po drodze są wywracane, rabowane, załogi są zabijane, wszystko to rozkradane. No nie, no nikt nie będzie... Nie będzie.
No ryzyko duże.
Ryzykowo. Dopiero XVIII wiek, właściwie już nawet koniec XVIII wieku, to jest czas, kiedy powstały pewne warunki polityczne, żeby próbować ten plan zrealizować. Chodzi przede wszystkim o to, że Krym został ostatecznie podbity przez Rosję, stał się po prostu takim państewkiem zależnym całkowicie od Rosji. Tam się pojawiła administracja rosyjska, między innymi książę Patiomkin, faworyt, no niegdyś oczywiście kochanek carycy Katarzyny, założył port w Chersoniu. To jest bardzo późno, to jest dopiero druga połowa XVIII wieku. No niemniej taki port powstał. Oczywiście Cherson leży znacznie dalej na wschód, znacznie bliżej Krymu. Ujście Dniestru jest bardziej na południe. Tam z kolei była taka stara siedziba, jeszcze założona przez starożytnych Greków, czyli datująca swoje początki na lata przed Chrystusem. To był Ackerman. Pamiętasz stepy Ackermanu,
oczywiście,
o których pisze Adam Mickiewicz. To chodzi właśnie o ten Ackerman. No i chciano spławiać towary rolne do tego Ackermanu. Stamtąd miano to przewozić do Chersonia, gdyż Cherson to już był port pełnomorski. On leżał w takiej zatoce, do której mogły wpływać statki pełnomorskie. No i proszę państwa, pojawia się oto polski magnat, wielki pan. Jest to właśnie wspomniany wcześniej Prot Potocki, który po naukach pewnych, po podróżach, oczywiście jak to często bywało po zachodzie Europy, po braniu tam różnej wiedzy, wraca do Polski i rzuca się w wir interesów. Tu trzeba powiedzieć od razu, że on miał bardzo szczególną sytuację rodzinną, bo on został bardzo wcześnie sierotą. Ojciec go odumarł, kiedy miał parę lat, a jego matka, która miała już syna Łubieńskiego z pierwszego małżeństwa. To małżeństwo z Potockim było drugie. Natychmiast po śmierci tego swojego męża Potockiego ponownie weszła w śluby z księciem Ogińskim. Czyli on miał starszego brata Łubieńskiego i młodszego brata Ogińskiego. Ten Ogiński, nawiasem mówiąc, Konradzie, nazywał się...
Michał Kleofas.
Michał Kleofas, tak jest. To był Michał Kleofas Ogiński, znakomity kompozytor, chyba jeden z najwybitniejszych w tej epoce. Człowiek politycznie słaby, kręgosłup miękki. No ale Poloneza Pożegnanie Ojczyzny do dzisiaj gramy i łezka się wokół kręci. Więc z takiej rodziny, z takich sfer pochodził Potocki. Niemniej on był bardzo biegły w matematyce, w geografii. Te rzeczy go niezwykle interesowały. I kiedy wrócił do Polski, osiągnął wiek już dojrzały, mógł wejść w te majątki, które jako dziedzictwo na niego czekały, no to wystarczy powiedzieć, że to były nie tylko potężne majątki ziemskie, ale to było, mój drogi, 6 milionów złotych Polski zostawione w bankach holenderskich, które wówczas uchodziły za takie najbardziej pewne. Tak? 6 milionów złotych.
Ogromna suma na tamte czasy.
Tu też może to jest okazja, żeby na zasadzie dygresji powiedzieć, że no, to wtedy się przerzucano, że dziedzic takich włości, klucza takiego, takiego. Ja tu państwu mówię, że te majątki tego tam wojewody to były no jak dzisiejsze dwa powiaty. No ale to nie jest pełna informacja. Istotne jest, jak te majątki były zagospodarowane, ilu tam mieszkało realnie chłopów, którzy na tej roli pracowali, i czy te majątki nie były czasami
zadłużone.
Czyli sama informacja o tym, że ktoś tam miał 60 wsi i 15 miasteczek, z tego jeszcze nic nie wynika. Kwestia stanu tych majątności i pewnych talentów organizacyjno-zarządczych. To naprawdę jest niesamowita różnica. Kiedy czytam o tych różnych panach, no to jeden miał majątki szacowane na wiele milionów złotych, a za 10 lat właściwie był bankrutem, tak? Drugi miał połowę tego i za 10 lat miał 10 razy więcej, bo po prostu dobrze gospodarował. Takie oczywistości z punktu widzenia ekonomii, dzisiaj dla nas jest to jasne, że jedna firma rośnie, druga firma upada, tak? Podobnie było, słuchaj, Konrad, jak ktoś ma setki tysięcy hektarów, no to się robi taki koncern właściwie, tak? Tylko że koncern rolny, tak? Produkujący żywność, a nie jakieś tam...
No tak to wygląda.
Produkty
i tak
przemysłowe.
To było.
No i proszę państwa, ten Protazy, czyli Prot Potocki, rzuca się w wir interesów, przy czym tu pojawia się niezwykle zupełnie ciekawa postać. A mianowicie po likwidacji zakonu jezuitów ci księża, no tacy byli trochę bezrobotni, tak? No i jeden z nich, niejaki Michał Osowski, stał się takim mentorem i opiekunem. Prawdopodobnie on był po prostu wynajęty przez rodzinę. Kiedy Prot był jeszcze małoletni, no to potrzebował takiego przewodnika. To była reguła, że jeżeli taki młody magnat jechał tam gdzieś na zachód Europy, to mu dodawano takiego mentora. To był bardzo często ksiądz, chociaż niekoniecznie. W tym wypadku był to ksiądz Osowski. Oni te podróże razem odbywali. I oni się bardzo ze sobą związali. Rzeczywiście Prot Potocki niezwykle polegał na zdaniu Osowskiego, a Osowski był człowiekiem niezwykle wykształconym. Był biegły w matematyce, w geografii, w teologii, w filozofii, ale przede wszystkim, proszę państwa, był bardzo biegły
w ekonomii.
Zyskał sobie z czasem zyskał sobie sławę największego polskiego ekonomika. Do tego stopnia, że król Stanisław August Poniatowski kazał wybić na jego cześć taki pamiątkowy złoty medal, co rzadkością było również dlatego, i trzeba to mocno tutaj powiedzieć, dlatego było rzadkością, że ksiądz Osowski nie był szlachcicem. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że taką prawdziwą karierę w kościele, sięgającą stanowisk biskupów, opatów, prałatów, kardynałów i tak dalej, mógł zrobić tylko ksiądz będący
szlachcicem,
a najlepiej przedstawicielem jakiegoś rodu magnackiego. Ale zostać księdzem, być księdzem jezuitą, mógł również chłop lub mieszczanin. Osowski był pochodzenia mieszczańskiego. A co dla nas niezwykle ciekawe i co chcę bardzo mocno podkreślić, przyznaję, że posiadłem tę wiedzę dopiero teraz, studiując dzieje Prota Potockiego. Co dla nas bardzo ciekawe, ksiądz Michał Osowski urodził się w Zblewie. U nas, na Pomorzu.
Niedaleko.
W Zblewie, powiat starogardzki. Był dziecięciem naszego regionu. Tu przypomnę, że na
Osowski... Powiat starogardzki, ale też blisko do stolicy województwa, czyli do Skarszew.
No też blisko, tak. Ci dwaj bardzo przedsiębiorczy panowie stworzyli rodzaj spółki. Tu oczywiście twarzą tego wszystkiego był Prot Potocki. To on przeprowadzał różne ogromne kombinacje finansowe czy majątkowe. Niemniej miał obok siebie tego wybitnego, powiedzielibyśmy, teoretyka, czyli księdza Michała.
No miał dobrego doradcę po prostu.
Miał dobrego doradcę. Trzeba przyznać, że z jednej strony Potocki miał ogromną intuicję, powiedzielibyśmy dzisiaj biznesową, za chwilę powiemy więcej o tych jego projektach, również związanych właśnie ze spławem do Morza Czarnego, bo od tego zaczęliśmy. Z drugiej strony ksiądz Osowski miał niezwykle ciekawe, wizjonerskie koncepcje dotyczące jakby ekonomiki całego państwa. Więc oni się bardzo ciekawie uzupełniali. A na czym te projekty polegały i czy zostały zrealizowane, no to chyba powiemy już państwa.
No to już powiemy za tydzień.
Za tydzień, tak.
A jeżeli chcemy posłuchać tego, o czym rozmawialiśmy dziś, no to odsyłamy na naszą stronę internetową, stronę Radia Gdańska.